Rozdział siódmy. Dzień u bobrów.
Podczas gdy dwaj chłopcy szeptali z tyłu między sobą, dziewczynki krzyknęły nagle – och! I raptownie się zatrzymały. – Drozd! – zawołała Łucja. – Drozd gdzieś odleciał. I miała rację. Nigdzie go nie było.
– I co teraz zrobimy? – zapytał Edmund, patrząc na Piotra, tak jakby chciał powiedzieć, a nie mówiłem.
– Cicho! Spójrz ci, powiedziała Zuzanna.
– Co? – spytał Piotr.
– Tam coś jest. Wśród drzew. O tam, na lewo.
Wszyscy wytrzeszczyli oczy. Nikt nie czuł się zbyt przyjemnie.
O, znowu się rusza, powiedziała Zuzanna. Wciąż tam jest. Schowało się za tym wielkim drzewem. Co to może być? Zapytała Łucja, starając się, aby jej głos nie brzmiał zbyt nerwowo.
Nie wiem, co to jest, ale wiem, że wyraźnie się przed nami chowa, zauważył Piotr. To coś takiego, co nie chce być zauważone.
Wracajmy do domu, powiedziała Zuzanna.
I wtedy, chociaż nikt nic nie powiedział, wszyscy zdali sobie sprawę z tego, o czym Edmund szeptał Piotrowi na końcu poprzedniego rozdziału. Zabłądzili.
Jakie to jest? Spytała znowu Łucja. To jest chyba jakiś rodzaj zwierzęcia, powiedziała Zuzanna. O, patrzcie, patrzcie szybko, o, tam jest!
Teraz wszyscy zobaczyli porośniętą futrem twarz z długimi wąsami, która obserwowała ich zza drzewa. Ale tym razem dziwne stworzenie nie uciekło na ich widok. Przeciwnie, przyłożyło łapę do pyska, tak jak ludzie przykładają palec do ust, kiedy dają znać, żeby było cicho. Potem znowu znikło. Dzieci stały, wstrzymując oddechy.
Chwilę później dziwny stwór wychynął za drzewa. Rozejrzał się dookoła, jakby w obawie, że ktoś może ich zobaczyć, i powiedział – cicho! Czyniąc wyraźne znaki, by poszli za nim w gęstszy las. Potem zniknął ponownie.
– Wiem, co to jest – powiedział Piotr. – To bóbr. Widziałem jego ogon.
– On chce, żebyśmy za nim poszli – wtrąciła Zuzanna. – I ostrzega nas, żebyśmy byli cicho.
– To jasne. Problem tylko, czy iść za nim, czy nie. Co o tym sądzisz, Łucjo?
Wygląda na bardzo miłego bobra.
Tak, tylko skąd o tym wiesz? Zapytał Edmund.
Czy nie możemy zaryzykować? Odezwała się Zuzanna. Nie sądzę, aby stanie w tym śniegu dało nam coś więcej. A poza tym czuję, że na pewno zjadłabym obiad.
W tej chwili bóbr znowu wytknął głowę zza drzewa i wyraźnie pokiwał na nich pazurem. Chodźmy, powiedział Piotr, sprawdzimy to. Trzymajmy się blisko siebie. Powinniśmy być godnymi przeciwnikami dla jednego bobra, jeżeli okaże się wrogiem. Tak więc dzieci zbiły się w ciasną gromadkę i poszły w kierunku drzewa, a za nim, jak można się było spodziewać, znalazły bobra. Na ich widok znowu zaczął się cofać, a widząc, że się wahają, odezwał się chrapliwym, gardłowym głosem. Trochę dalej. Chodźcie trochę dalej. O, tam, gdzie pokazuję, na otwartej przestrzeni nie jesteśmy bezpieczni. Wreszcie zaprowadził ich do ciemnego miejsca, gdzie cztery drzewa rosły tak blisko siebie, że ich gałęzie połączyły się, tworząc szczelny dach. Pod nogami widać było zamiast śniegu brunatną ziemię i jodłowe igły. Dopiero tutaj zatrzymał się i zaczął mówić. To wy jesteście synami Adama i córkami Ewy? — Zgadza się, jesteśmy przedstawicielami tego gatunku — odpowiedział Piotr. — Nie tak głośno, proszę, nie jesteśmy tu bezpieczni. — Dlaczego? Kogo się obawiasz? — zapytał Piotr. — Oprócz nas nie ma tu nikogo. — Są tu drzewa — powiedział bóbr. — One zawsze nasłuchują. Większość z nich jest po naszej stronie, ale są i takie, które mogłyby donieść jej. Wiecie, o kim mówię. Jeżeli już mówimy o stronach, powiedział Edmund, to skąd możemy mieć pewność, że jesteś naszym przyjacielem? Nie chcę oczywiście pana obrazić, wtrącił szybko Piotr, ale sam pan rozumie, jesteśmy tu obcy. W porządku, powiedział bóbr. Oto mój znak rozpoznawczy. Po tych słowach podał im jakiś mały przedmiot.
Wszyscy popatrzyli ze zdziwieniem, a Łucja oznajmiła, ależ oczywiście to moja chusteczka, którą dałam biednemu panu Tumnusowi.
Zgadza się, rzekł Bóbr. Biedaczysko wyczuł, że przyjdą go aresztować i zdążył mi ją przekazać. Powiedział mi, że gdyby mu się coś stało, muszę was odnaleźć i zabrać do... Tu głos mu zamarł, a on sam wykonał kilka tajemniczych gestów. Potem dał znać dzieciom, aby przysunęły się do niego jeszcze bliżej, tak że jego długie wąsy łaskotały je w policzki i dodał stłumionym szeptem. Mówią, że Aslan jest w drodze, a może już wylądował. I wówczas zdarzyło się coś bardzo dziwnego. Żadne z dzieci nie wiedziało o Aslanie więcej niż wy. Ale gdy tylko Bóbr wypowiedział te słowa, każde z nich poczuło się zupełnie inaczej. Być może zdarzyło się wam kiedyś we śnie, że ktoś powiedział coś, czego nie rozumieliście, ale co zdawało się mieć jakieś niezwykłe znaczenie, albo przerażające, i wtedy cały sen zamieniał się w koszmar, albo tak cudowne, że trudno wyrazić je słowami. I wtedy sen stawał się czymś tak wspaniałym, że zapamiętaliście go na całe życie i zawsze odtąd pragniecie, aby przyśnił się wam raz jeszcze. Coś podobnego poczuły dzieci po wypowiedzeniu przez Bóbra tego dziwnego zdania. Na dźwięk imienia Aslan każdemu z dzieci coś drgnęło w sercu. Edmund odczuł falę tajemniczego lęku. Piotr stał się nagle wyjątkowo dzielny i żądny przygód.
Zuzanna poczuła się tak, jakby ją ogarnął jakiś cudowny zapach albo jakaś zachwycająca, słodka melodia. A uczucie, które przeniknęło Łucję, przypominało nastrój, w jakim ktoś budzi się rano i zdaje sobie sprawę, że jest pierwszy dzień wakacji albo początek lata. A co z panem Tumnusem? Przerwała ciszę Łucja. Gdzie on może teraz być?
Sza! Syknął Bóbr. Nie tutaj. Muszę was zaprowadzić tam, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać, no i zjeść obiad. Nikt oprócz Edmunda nie miał już żadnych wątpliwości, że można Bóbrowi zaufać. I wszyscy, tym razem również i Edmund, ucieszyli się na dźwięk słowa obiad. Pospieszyli więc za swoim nowym przyjacielem, który podążał naprzód nadspodziewanie szybko i prowadził ich przez najbardziej zarośnięte miejsca. Trwało to około godziny. Każdy był już porządnie zmęczony i głodny, kiedy wreszcie drzewa przed nimi stały się rzadsze, a teren zaczął się stopniowo obniżać. Chwilę później wyszli na otwartą przestrzeń. Słońce wciąż świeciło, a przed nimi roztaczał się wspaniały widok. Stali na zboczu spadzistej, wąskiej doliny, na której dnie płynęła, a w każdym razie płynęłaby, gdyby nie była skuta lodem, dość szeroka rzeka. Tuż pod nimi na rzece zbudowano tamę i kiedy ją zobaczyli, przypomnieli sobie od razu, że przecież Bóbry zawsze budują tamy. Nie mieli wątpliwości, że patrzą na tamę, którą zbudował właśnie pan Bóbr. Zauważyli zresztą, że na jego twarzy pojawił się wyraz dumy. Coś takiego, co łatwo można było dostrzec na twarzy osoby, która pokazuje nam swój ogród albo czyta nam napisane przez siebie opowiadanie.
Zuzanna potrafiła się znaleźć i powiedziała: cóż za wspaniała tama.
A pan Bóbr nie syknął tym razem sza, ale rzucił lekceważąco. A, ależ to przecież nic nadzwyczajnego. Nic nadzwyczajnego, jeszcze nie skończono. Powyżej tamy znajdowało się coś, co zapewne kiedyś było głębokim stawem, ale teraz jedynie płaską powierzchnią ciemnozielonego lodu. Poniżej też był lód, ale nie płaski i równy jak stół, lecz pofałdowany i pożłobiony, jakby nagle chwycił ostry mróz i utrwalił kształty spienionych fal w ich naturalnym biegu w dół rzeki. A tam, gdzie niegdyś woda spływała w kaskadach stamy, lśniła teraz ściana lodowych sopli. Jakby tę stronę budowli pokrywały kwiaty, wieńce i girlandy z najczystszego cukru. Pośrodku tamy, częściowo w nią wbudowany, wyrastał śmieszny domek, przypominający wielki ul. Z dziury w jego szczycie ulatywał wesoły dymek i już sam ten widok, zwłaszcza gdy się było głodnym, przywodził na myśl gotowanie, pieczenie, smażenie, co sprawiało, że czuło się jeszcze większy głód niż przedtem. Trudno się dziwić, że dzieci wpatrywały się w domek na tamie jak urzeczone, ale Edmund dostrzegł coś jeszcze, na co pozostałe nie zwróciły w ogóle uwagi. Nieco niżej widać było ujście drugiej, mniejszej rzeczki biegnącej przez niezbyt stromą dolinę. Patrząc w górę tej dolinki, zobaczył dwa małe wzniesienia. Nie ulegało wątpliwości, że są to owe dwa wzgórza, które pokazała mu biała czarownica, gdy tamtego dnia rozstawali się w pobliżu latarni. A więc gdzieś pomiędzy nimi, pomyślał Edmund, musi być jej pałac, zaledwie milę stąd, a może jeszcze bliżej? Pomyślał o ptasim mleczku i o tym, że może zostać królem. Ciekaw jestem, czy Piotrowi będzie się to podobało. I okropny pomysł wpadł mu do głowy. A więc jesteśmy na miejscu, oznajmił pan Bóbr. No i wygląda na to, że pani Bobrowa nas oczekuje. Pokażę wam drogę, uważajcie tylko, żeby się nie pośliznąć. Tama okazała się wystarczająco szeroka, żeby po niej iść, chociaż dla ludzi nie było to zbyt przyjemne ze względu na lód, który ją pokrywał. Z jednej strony zamarznięte rozlewisko górnej rzeki równało się poziomem ze szczytem Tamy, a z drugiej strony ziała niebezpieczna przepaść, na której dnie bieliły się lodowe fale dolnej rzeki. Pan Bóbr poprowadził ich gęsiego po szczycie Tamy aż na sam środek, skąd hen do horyzontu widać było rzekę z jednej i z drugiej strony. Tutaj znajdowały się drzwi do jego domku. — A więc jesteśmy, żono — powiedział pan Bóbr. — Znalazłem ich. Oto są synowie i córki Adama i Ewy.
Pierwszą rzeczą, która zwróciła uwagę Łucji, kiedy weszli do środka, był dziwnie znajomy turkot. Potem zobaczyła puszystą postać siedzącą w kącie przy maszynie do szycia. Była to pani Bobrowa. Na ich widok zatrzymała maszynę, wstała, wyjęła długą nitkę, która zwisała jej z pyska i spojrzała na nich przyjaźnie. — Wreszcie przybywacie! — powiedziała, wyciągając do nich swoje pomarszczone stare łapy. — Nareszcie! Pomyśleć tylko, że dożyłam tego dnia! Kartofle już się gotują, czajnik podśpiewuje i mam nadzieję, panie Bobrze, że przyniesiesz nam jakąś rybkę.
Przyniosę, a jakże, odpowiedział pan Bóbr i chwyciwszy cebrzyk, wyszedł z domu, a Piotr z nim. Na środku zamarzniętego rozlewiska czerniał wyrąbany w lodzie siekierą niewielki przerębel. Pan Bóbr usiadł na jego brzegu, nie przejmując się wcale temperaturą, popatrzył uważnie w dziurę, potem nagle zanurzył błyskawicznie łapę w wodzie i zanim zdążylibyście powiedzieć Kuba wróbel, wyciągnął pięknego pstrąga. Potem powtórzył tę sztukę tyle razy, ile było potrzeba, by cebrzyk napełnił się rybami.
W tym samym czasie dziewczynki pomagały pani Bobrowej napełnić kociołek wodą, nakryć do stołu, pokroić chleb, włożyć talerze do piekarnika, aby się ogrzały. Z beczułki stojącej w kącie nalać dla pana Bobra piwa do sporego kufla, postawić na ogniu patelnię i rozgrzać tłuszcz. Łucja pomyślała sobie, że dom państwa Bobrów jest bardzo przytulny, choć w niczym nie przypominał pieczary pana Tumunusa. Nie było w nim książek ani obrazów, a zamiast łóżek wbudowano w ściany prycze, jak na okręcie. Z sufitu zwieszały się szynki i wieńce cebuli, a na ścianach wisiały gumowe buty, płaszcze nieprzemakalne, siekiery, nożyce, szpadle, rydle, rozmaite narzędzia murarskie, wędki, sieci rybackie i więcierze. A obrus na stole, choć bardzo czysty, był szorstki w dotyku.
Właśnie kiedy tłuszcz na patelni zaczynał już skwierczeć, Piotr i pan Bóbr powrócili z rybami, które gospodarz uprzednio wypatroszył i oczyścił nożem na świeżym powietrzu. Możecie sobie wyobrazić, jak cudownie pachniała smażąca się świeżo złowiona ryba, jak bardzo dzieciom ciekła ślinka, jak głód ich wzrastał i wzrastał z każdą chwilą.
Aż wreszcie pani Bobrowa oznajmiła: no, to jesteśmy już prawie gotowe. Zuzanna odcedziła kartofle i postawiła je jeszcze na kuchni, aby odparowały, a Łucja pomogła pani Bobrowej wyłożyć pstrągi na półmisek. Wreszcie każdy mógł sobie przysunąć jeden ze stołków i przygotować się na bliskie już rozkosze podniebienia. Na stole stał dzban kremowego mleka dla dzieci. Pan Bóbr wolał zostać przy piwie. I wielka bryła złocistego masła, z której każdy mógł sobie brać do kartofli tyle, na ile miał ochotę. Każde z dzieci pomyślało sobie, a ja zgadzam się z nimi, że nie ma nic lepszego nad dobrą rybę ze słodkiej wody, jeżeli je się ją w pół godziny po złowieniu i w pół minuty po zdjęciu z patelni. A kiedy skończyli jeść rybę, pani Bobrowa wyciągnęła niespodziewanie z piekarnika wielką, jeszcze gorącą i polukrowaną na wierzchu strucle z marmoladą i postawiła imbryk na ogniu. Tak, że kiedy skończyli strucle, herbata była już gotowa. I kiedy każdy dostał filiżankę herbaty, każdy podsunął swój stołek do ściany, aby się o nią wygodnie oprzeć. I każdy wydał z siebie długie westchnienie pełnego szczęścia.
A teraz, powiedział pan Bóbr, odstawiając pusty już kufel i przysuwając sobie filiżankę herbaty. Jeżeli będziecie tak mili i poczekacie, aż napełnię sobie fajkę, możemy zająć się naszymi sprawami. Widzę, że śnieg znowu pada, dodał spoglądając w okno. To najlepsze, co mogło się zdarzyć, bo to znaczy, że nie będziemy mieli nieproszonych gości. A jeśli ktoś próbował was tropić, nie znajdzie żadnych śladów.